Pan powiedział i stało się, Pan powiedział i zbawienie dokonało się, dotarło aż do Ciebie i do mnie. Jest to naprawdę cudowne i wspaniałe. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Muszę pójść i przywieźć je do posłuszeństwa prawdy. Znamy to słowo z Ewangelii Jana. Jest to cudowne słowo, bo ono objęło również nas, którzy nie pochodziliśmy z narodu izraelskiego, lub może większość z nas nie pochodziło, ale Pan nas umiłował i zbawił nas dla swojego świętego słowa. Kochani, ja chciałem się z wami podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział, 1239 strona, 1239, cały rozdział przeczytamy. Myślę, że nie padniecie, bo on ma 58 wierszy. Ale ja zawsze wychodzę z takiego założenia. Jak wierzący nie czytają Słowa Bożego w domu, to trzeba w zborze im więcej poczytać. A jak czytają w domu, to nic im nie zaszkodzi, jeśli jeszcze trochę przeczytamy im więcej. Także czytamy Słowo Boże. Wiecie, że mam taką zasadę, że nie czytam kilka wersetów, ale czytam ich więcej, aby to Słowo dotarło do nas obficie. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście? A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy uzna za bezużyteczną wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A śmierć zostanie uznana za bezużyteczną jako wróg ostatni. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko. Aby Bóg był wszystkim i we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chcić dla umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż dają się chcić dla nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedz mi, pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeście, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, inne, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, inny ziemski. Inny blask słońca, inny blask księżyca, inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co zmysłowe. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z ziemi, gliniany. Drugi człowiek to Pan z nieba. Jaki jest ten gliniany człowiek, tacy są i gliniani ludzie. Zaś jaki ten niebiański, tacy też ci niebiańscy. Jak nosiliśmy obraz glinianego człowieka, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto obietnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną, jako nieskażenia, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. A więc mamy cały obraz tego, co Jezus Chrystus uczynił, co Bóg w ogóle uczynił dla ludzi i przez ludzi i do czego to wszystko zmierza. Wiemy, że najważniejsze w tym wszystkim jest, że człowiek upadł i że został wyrwany i że został postawiony z powrotem na drodze pańskiej. Ale żebyśmy dobrze wiedzieli, jaka jest przyszłość człowieka, chociaż o tym dobrze wiemy, prawda? Ale musimy pewne rzeczy uświadomić sobie, które są niezwykle ważne dla naszego życia. W Adamie wszyscy umierają, w Jezusie wszyscy zostaną ożywieni, czyli zmartwychwzbudzeni. Musimy dobrze wiedzieć, że my przed nami w najbliższej przyszłości lub dalszej przyszłości lub bardzo dalekiej przyszłości, życzę wam wszystkiego najlepszego, umrzemy po prostu. No taka jest prawda. Nie wcześniej, to później. Ale i tak każdy człowiek musi umrzeć. I dlatego ludzie bardzo często powtarzają memento mori, prawda? Pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że umrzesz. No po co mamy pamiętać o tym, jak jesteśmy młodzi, prawda? No nie ma sensu, żebyśmy pamiętali o tym, że umrzemy. Niektórzy filozofowie chcieli powiedzieć, twoje narodziny to jest w zasadzie początek twojej śmierci. Po prostu w momencie, kiedy się rodzisz, już o jeden dzień jesteś bliżej twojej śmierci. I z każdym dniem jesteś coraz to bliżej swojej śmierci. Czy rzeczywiście przez pryzmat śmierci mamy żyć na tej ziemi? Kochani, Słowo Boże nam mówi, że jesteśmy bardzo szczególnymi istotami w całym wszechświecie. Bardzo szczególnymi, ale do tego dojdziemy i na razie skupmy się na tym, że Jezus Chrystus na samym początku pokazał ludziom, że zmartwychwstanie się dokona, że zmartwychwstanie będzie niezwykłą rzeczą, której doświadczy każdy, absolutnie każdy człowiek. W Adamie wszyscy umierają, w Jezusie wszyscy zostaną ożywieni. Już w Starym Testamencie Bóg przez swoje sługi proroków wypowiadał słowa, które nam mówią o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstanie. W drugiej królewskiej, 20 rozdziale, 5 wersetu, werset 3, jest powiedziane: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca, słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy, otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni. A więc zwróćmy uwagę. Już jest zapowiadany ten trzeci dzień, w którym Jezus Chrystus zburzą świątynię, a On w trzy dni ją odbuduje, prawda? Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi. W Ozeasza, w 6 rozdziale, 1 i 2 wersecie jest powiedziane: chodźcie, zwróćmy się do Pana, zawróćmy się do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia, 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Więc zwróćmy uwagę, Słowo Boże zapowiada nam, że Jezus Chrystus zmartwychwstanie. Jonasza, 2 rozdział, 1 werset, to jest znany dla nas werset: lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Znów mamy ten wzorzec tego, że w przyszłości Jezus Chrystus zmartwychwstanie. Ale kochani, nieraz zadajemy sobie takie pytanie. Jeżeli Jezus Chrystus zmartwychwstanie i jest zmartwychwstaniem jako pierworodny z tych zmartwychwstałych, jest zaczątkiem, jest pierwszym zmartwychwstałym, no to jak możemy pogodzić te wszystkie starotestamentowe zmartwychwstania, kiedy to Eliasz wskrzesił z martwych, i Elizeusz, i zdarzały się takie sytuacje, kiedy zmartwychwstanie nastąpiło, i co my mamy z tym wszystkim zrobić? Otóż, kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że zmartwychwstanie, o jakim mówi nam Słowo Boże, to zmartwychwstanie, którego pierworodnym zaczątkiem jest Jezus Chrystus, to jest zmartwychwstanie, w którym Słowo Boże mówi: wszedł do piekła i 3 dnia stamtąd wyszedł. Do tego wszystkiego Słowo Boże mówi, że co jeszcze zrobił? Wziął klucze od śmierci i od piekła. A więc, kochani, Słowo Boże nam pokazuje zupełnie inną sytuację. Stary Testament to był Szeol. A więc wszystkie dusze zmarłych szły w jedno miejsce. Nie było piekła i nieba, nie było rozgraniczenia pomiędzy ludźmi, którzy umierali, dobrzy i źli. Tak jak mamy to do czynienia po tym, jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, ale pokazany nam jest obraz tego, że ludzie są w tej krainie zmarłych. Wszyscy w jednym miejscu. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi, rozdziela to wszystko. I dlatego Jezus Chrystus staje się początkiem zmartwychwstania. Początkiem zmartwychwstania nowej rzeczywistości, nowej ery, nowego działania, nowego, zupełnie nowej sytuacji, w której znalazł się człowiek. Ale od samego początku człowiek jest bardzo szczególną istotą w oczach Bożych, dlatego musimy rozważać to, kim jesteśmy i czego Bóg od nas oczekuje. Jakie jest dzieło Boże? Jezus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Dzieci Boże zmartwychwstaną w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Śmierć zostanie uznana za bezużyteczną. Jezus położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje i odda władzę królewską Bogu Ojcu. Bóg Ojciec wszystko poddał pod stopy swego Syna umiłowanego, a wtedy wszystko wraz z Synem zostanie poddane Ojcu. Syn Boży zostanie poddany Bogu Ojcu. A więc w skrócie mamy pokazane, jak ta cała rzeczywistość, która nas otacza, ma być ukształtowana, jak ma być uporządkowana. Ponieważ diabeł wystąpił przeciwko Bogu, ponieważ diabeł zbuntował część stworzenia Bożego, Słowo Boże nam mówi, że zbuntował 1/3 aniołów, a więc całej liczby aniołów 1/3 jest zbuntowana przeciwko Bogu, i ponieważ się zbuntowali przeciwko Bogu, zostali w najprzeróżniejszy sposób powykręcani, i demony nie są już takimi czystymi duchami stworzonymi przez Boga, ale są wykręceni w swoim źle, w swojej przewrotności, w swojej złej naturze. Człowiek, każdy człowiek, który jest dzieckiem Bożym, tworzony na tym świecie jako Boże cudowne dzieło, również jest takim czystym stworzeniem od samego początku, kiedy przychodzi na ten świat. Ale z czasem zostaje albo uświęcony, albo zostaje powykręcany. I w Słowie Bożym bardzo wyraźnie nam jest pokazane, że człowiek, jeśli idzie za Bogiem, jeśli podąża za Jego wolą, jeśli szuka Jego oblicza, to Słowo Boże nam mówi, że uświęca się. i nabiera cech, które miał tutaj na ziemi Jezus Chrystus. Nabiera, wstępuje w Jego ślady, idzie Jego drogą. Natomiast jeżeli odwraca się od Boga, to zaczyna mieć w swoim życiu wszystko niewłaściwie poukładane. Wszystkie rzeczy są niewłaściwie ułożone. Jest niewłaściwie ułożony umysł, niewłaściwie ułożone ciało, niewłaściwie ułożony duch. Wszystko w życiu człowieka zaczyna być nie takie, jak Bogu się podoba. I dlatego o Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że to jest ten, który podoba się Bogu. Bóg sam z nieba, pamiętacie, jak wypowiedział słowa, głośno wszyscy słyszeli, to jest mój syn, w którym mam upodobanie. Inaczej mówiąc, on mi się naprawdę podoba. Ale Słowo Boże nam mówi, że wszystkie istoty, całe stworzenie musi być poddane Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię po pierwsze, żeby zbawić człowieka, żeby go wykupić, zapłacić za niego cenę, przebaczyć mu wszystkie grzechy, ale nie tylko to. Ponieważ ziemia została przekazana przez człowieka pod władzę szatana, Bóg posłał swojego syna, aby odzyskać władzę nad ziemią. Kochani, człowiek jest naprawdę zupełnie nadzwyczajnym stworzeniem Bożym. Czy wiecie o tym, że kiedy Bóg tworzył człowieka, kiedy postanowił, że stworzy człowieka, to wiecie, Słowo Boże nam mówi, że nie postawił przed sobą anioła, przyglądał się, jak ten anioł wygląda i takiego człowieka uczynił. Nie jest powiedziane, żeby przyprowadził jakiekolwiek inne stworzenie, które wcześniej stworzył i do niego się przyglądał i na jego wzorcu, tak jak on wygląda, zaczął robić człowieka, tylko Słowo Boże mówi jak? Że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. Dokładnie w oryginale jest użyte, ja dlatego też użyłem to słowo w tym tłumaczeniu, dokładnie jest powiedziane w oryginale, że wziął glinę. A kiedy wziął glinę z ziemi, ulepił tą glinę i z tej gliny uformował człowieka na obraz i podobieństwo Boże stworzył go, Słowo Boże mówi. Zobaczmy, człowiek został stworzony jako podobny do Boga, podobny do Jezusa Chrystusa, podobny. Po prostu jesteś stworzony jako istota bardzo szczególna. W jakim celu został stworzony człowiek? Człowiek został stworzony po to, ażeby rządził i panował na ziemi. Rządził i panował. Człowiek jest w normalny sposób postawiony przez Boga jako bardzo szczególna istota. Ziemię dał ludziom do zamieszkania. Wiecie, z czego wnioskuję, że niedługo już kończy się czas działania człowieka w ogóle jako stworzenia Bożego, bo człowiek zaczyna teraz planować, że zacznie latać na inne planety. Dopóki lata na inne planety, jest wiedza, jest turystą, to nic nie przeszkadza. Ale jeśli zaplanuje zamieszkać tam, to musi się ród ludzki skończyć. Dlatego, że Słowo Boże nam tak mówi. Słowo Boże mówi, że do zamieszkania dla człowieka została przeznaczona ziemia. A więc nie ma tym nic złego, że człowiek próbuje poznać to wszystko, co jest dookoła niego. To świadczy też o mądrości, która została mu darowana przez Boga. I to świadczy o wiedzy, którą osiągnął i technice, do której już doszedł, prawda? No wielka jest technika, bo jak ja pamiętam w swoim dzieciństwie, nawet nie dzieciństwie, kiedy byłem jeszcze w średniej szkole, to tam o komputerach, o komórkach to można było tylko pomarzyć. Kochani, ja przypominam sobie, że był taki czas, kiedy na telefon czekało się w domu, żeby założyli 15 lat, 20 lat się czekało. Śmieszne, prawda? Dla niektórych młodych ludzi to jest... Kochani, 20 lat czekać, żeby telefon stacjonarny założyli. Więc komórkę kup, nie? Komórka była nieznana, kochani, zupełnie była nieznana. Komputer, internet, to w ogóle było nieznane. Wiecie, w jakim to czasie wszystko zaczęło się rozwijać na taką skalę, że każdy z nas może mieć do tego dostęp? Nie wiem, no 20 ostatnich lat pewnie. No niewiele więcej, niewiele więcej. Weźcie w tej chwili komputer sprzed 20 lat. Ile to pamięci ma, jak to się mówi, nie da się na tym pracować, prawda? Zobaczcie, jak technika szybko idzie do przodu. Skąd się to bierze? Z mądrości Bożej. Człowiek został stworzony w bardzo szczególnym celu. Człowiek został stworzony, żeby osiągać z wiedzy Bożej, korzystając, wielkie rzeczy. Żeby do wielkich rzeczy dochodził. Czy ktoś kiedy by mógł pomyśleć, że człowiek może lecieć gdzieś tam? Wyobraźcie sobie, człowiek wysłał taki statek kosmiczny, który leci już z naszej galaktyki, wyleciał. Wyobrażacie sobie? Już wyleciał. No coś niesamowitego zupełnie. I leci dalej, kontakt z tym mają. W jaki sposób oni się kontaktują na taką odległość? No nie wiadomo, jak to się kontaktują. No kontaktują się, mają, sterują i to wszystko jest możliwe. Wszystko się dzieje, dlatego że Bóg człowieka obdarzył mądrością. Wiecie, jakie są niemożliwe jeszcze do określenia nawet pokłady mądrości w umyśle człowieka, które zostały zamrożone przez Boga do pewnego czasu. One zostały zamrożone, Bóg powiedział tylko tyle. Więcej nie. Jeśli udzielę ci jeszcze kropelkę mądrości, będziesz najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Nam się wydaje, że jak Salomon został tak obdarowany przez Boga, to Bóg musiał mu do tej głowy włożyć no tyle mądrości, żeby na tamte czasy był rewelacyjnie mądrym człowiekiem. Wiecie, ile to jest u Boga? Malutka kropelka Bożej mądrości. Jeśli człowiek przy kropelce Bożej mądrości zaczyna uzyskiwać taką wiedzę, że Nobla mu przydzielają i jeszcze coś tam innego i jest naprawdę mądrym człowiekiem, dochodzi do wielkich rzeczy. Kochani, ludzie dzisiaj taki skok robią w technice, że to jest wręcz niewyobrażalne. Czy wiecie, że w tej chwili już prowadzone są badania, nawet już stworzone pierwsze egzemplarze komputerów, które będą, wasze komputery, te laptopy, to będą śmieszne przy tym? Zupełnie niesamowita prędkość. Nawet nie da się określić tego, jaka to prędkość. W tej chwili nie można, już działają one, ale jeszcze nawet prędkości ich się nie da określić. Nawet nie da się określić. Coś zupełnie niesamowitego. Kwantowe komputery, które nie przesyłają bit po bicie, które przesyłają całe pasma, potężne, zupełnie niemożliwe do określenia. Kochani, nawet nie wiemy, do czego człowiek dojdzie. A wiecie, dlaczego to wszystko jest? Bo Bóg stworzył człowieka jako unikalną jednostkę swojego stworzenia. Jako kogoś naprawdę bardzo szczególnego. I my jako ludzie uważamy, że my na tej ziemi to najważniejsze, żebyśmy z błogosławieństwa Bożego korzystali i w tym świecie żyli długo szczęśliwie. Długo i szczęśliwie żyli i żeby się nam wszystko bardzo dobrze układało. A Słowo Boże mówi nam tak. Jeśli tylko w tym życiu, na ziemi, pokładamy naszą nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Kochani, Bóg stworzył człowieka, żeby człowiek nie był istotą ograniczoną tylko do ziemi. Chociaż przed chwilą mówiłem, że jak człowiek zacznie poza ziemią tworzyć sobie zamieszkanie, to się skończy ród ludzki. Tak, to prawda. Bo człowiek został stworzony, żeby czasowo wykonywać pewne dzieło Boże. A kiedy wykona małe rzeczy, to zostaną mu powierzone wielkie rzeczy. Czy nie wiecie, Słowo Boże mówi, że aniołów sądzić będziemy? W tej chwili, kiedy jesteśmy na ziemi, to Słowo Boże co mówi? W piątek o tym mówiliśmy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni ze światem. Nie wolno wam sądzić. Nie dano wam prawa sądu. A później jest powiedziane, czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy. A więc wykonujemy pewne dzieło, kiedy jesteśmy na ziemi. Ale jeśli w Jezusie Chrystusie nadzieję naszą pokładamy na ziemi, że tutaj osiągniemy swój cel, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Kochani, czy wiecie o tym, że my w ogóle nie jesteśmy ograniczeni do ziemi? Jeśli stajemy się ludźmi w duchu, tak jak Słowo Boże mówi, jeśli stajesz się człowiekiem w duchu, to Słowo Boże mówi, już siedzisz w okręgach ziemskich, niebieskich. Już zaczynasz być istotą ponadziemską. I Słowo Boże mówi, że jeśli zaczynasz żyć duchowo, jako istota Boża, pozaziemska, to Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że ta ziemia do niczego ciebie nie ogranicza. I ty wtedy, chociaż Słowo Boże nam mówi, każdy musi umrzeć, i ty wtedy nie umierasz. Słowo Boże to o tym mówi. Nie ja to stanąłem przed wami, żeby coś wam tutaj niestworzone rzeczy wymyślać. Słowo Boże mówi, że my nie umieramy, tylko przechodzimy ze śmierci do życia wiecznego. Przechodzimy do tego duchowego świata, więc śmierć człowieka nie jest tragedią. Jest przejściem od tej formy działania do nowej formy działania. A więc masz teraz takie możliwości, za chwilę będziesz miał zupełnie inne możliwości, prawie nieograniczone. Ale czego musimy się nauczyć? Tego, co Jezus Chrystus nam pokazał. Bóg powiedział, ja ci poddaję wszystko. I kiedy Słowo Boże mówi, kiedy poddał mu wszystko, oczywiście sam nie poddał się swojemu synowi. Tak jest powiedziane. Oprócz tego, który mu poddał. Przed chwilą o tym czytaliśmy. I kiedy poddał człowiekowi wszystko, Jezusowi Chrystusowi, swojemu synowi, który narodził się z niewiasty, ludzkiej kobiety, tutaj na ziemi, z natchnienia Ducha Świętego, kiedy narodził się, stał się człowiekiem, Bóg Ojciec powiedział, słuchaj, synu mój umiłowany, poddaję ci wszystko. A więc zdobywaj wszystko, co tutaj jest do zdobycia. Zdobywaj wszystko. To jest dokładnie to samo słowo, które Bóg powiedział, kiedy stworzył człowieka. Idźcie, zaludniajcie ją i czyńcie ją sobie poddaną. Czyńcie ją sobie poddaną. To jest dokładnie to samo posłannictwo, które dostał Adam w raju. Adam z niego nie skorzystał. Tylko zanim zaczął się cieszyć władzą, którą ma nad ziemią, przekazał ją komu innemu. Powiedział, a co mi tam z władzy? A co mi tam z pierworodztwa? Tak jak Ezaf kiedyś powiedział, prawda? Człowiek bardzo często zachowuje się nierozsądnie. I to, co mu zostało przekazane, bardzo chętnie oddaje. Ja kiedyś w swoim życiu też miałem takie przeżycie i tak łatwo chciałem pewną rzecz wartościową oddać komuś. Dobrze jest dzielić się i Słowo Boże mówi, dawaj, dawaj obficie, a wtedy wróci się tobie z obfitością. Ale nie możesz dawać, jeśli Bóg nie pozwoli ci na to. Ja też pewną wartościową rzecz chciałem oddać. O tak oddaj, no dobrze, to oddam. A Bóg powiedział, a kto ci pozwolił to oddać? Ja powiedziałem, Panie, wybacz mi, że ciebie nie zapytałem. Pan mówi, kto ci pozwolił? Ja nie zgadzam się, żebyś oddał. I dlatego Bóg, dając człowiekowi ziemię, nie powiedział, słuchaj, daję ci tu ziemię, czynią sobie poddaną, a jeśli byś chciał komuś oddać, to możesz oddać. Takie Boże posłannictwo nie było. I dlatego my, będąc na tej ziemi, mamy nauczyć się czynić ją sobie poddaną. A kiedy czynimy ją sobie poddaną, to oznacza, że tą ziemię poddajemy Bogu. Po to zdobywał Jezus Chrystus władzę z powrotem nad tą ziemią i Słowo Boże nam to wyraźnie tłumaczy, że kiedy zdobył całą władzę, Bóg Ojciec powiedział, ja ci daję takie prawo, możesz zdobywać, będzie twoje. Pod twoje stopy to wszystko poddaję. I Syn Boży zdobył wszystko, poddał pod swoje stopy i jest powiedziane, kiedy wszystko już mu zostało poddane, wtedy przyniósł to do swojego ojca, powiedział, oto Panie, władza nad tym wszystkim została odzyskana. A więc ja to kładę u twoich stóp, poddaję tobie i oczywiście ja też uniżam się i poddaję się tobie. Bóg Ojciec wszystko poddał pod stopy swego Syna umiłowanego, a wtedy wszystko wraz z Synem zostanie poddane Bogu Ojcu. Jezus położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje i odda władzę królewską Bogu Ojcu. To jest tak wyraźnie pokazane, bo wszystko musi być poddane Bogu. Nawet takie zepsucie i zgnilizna jak piekło nie mogło być niepoddane Bogu. A więc odzyskiwanie władzy Jezus Chrystus rozpoczął od poddania sobie piekła i śmierci. Piekło, śmierć już nad nami panować nie będzie. Ale kiedy? Kiedy my poddamy się Jezusowi Chrystusowi. Kiedy będziemy pod Jego władzą. Bardzo często zastanawiamy się, jak, w jaki sposób będzie to Bóg realizował. W jaki sposób będzie to wprowadzał w życie. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus uczyni nas wszystkich zmartwychwstałymi. Wszyscy powstaniemy. I bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, ludzie o zmartwychwstaniu mówią, to jedni nie wierzą, że zmartwychwstaniemy. Niektórzy zadają sobie pytanie takie i mi takie pytanie zadają. No dobrze, ale jeżeli jest Słowo Boże mówi, że wszyscy zmartwychwstaną, a jeśli na przykład kogoś pożarła ryba, no i po prostu zmarł i no i wydaliła go, no. No po prostu. Jak taki człowiek zmartwychwstanie? No powiedzcie mi, jak taki człowiek zmartwychwstanie? Albo jak w różnych obozach spalili ludzi. Byłem tam w jednym obozie, tam cała sterta taka popiołów jest. No weź teraz, bądź mądry i zacznij, wybieraj te wszystkie drobinki i połącz z powrotem tego człowieka, który tam był. No teoretycznie, tak jak Mirek mówisz, Bóg może, tak. No Bóg może, no oczywiście. Tylko wiecie co? My takie pytania sobie zadajemy, bo nie znamy planu Bożego. Nie wiemy, co Bóg zaplanował i co powiedział w swoim Słowie. Po prostu, co powiedział w Słowie. A Słowo Boże mówi, jak bywają wzbudzeni umarli, w jakim ciele przychodzą. Tu jest dokładnie powiedziane, głupi. Zastanawiasz się, jak to będzie? Jesteś po prostu głupi, jeśli się nad tym zastanawiasz. Jezus Chrystus mówi, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. To co siejesz, nie wzrośnie, jeśli nie obumrze najpierw. A to co siejesz, nie jest tym ciałem, które ma powstać. I co wy na to? To wcale nie to ciało ma powstać. To wcale nie to ciało. My myślimy, że Bóg będzie sklejał z powrotem, tak jak w Dolinie Wysłych Kości w Ezechiela napisane. Kość do kości, mięśniami zaczęło porastać. No ale tam przynajmniej Bóg miał do dyspozycji kości, powiemy. A jak nie ma nic, to co wtedy? A jak ktoś z dymem poszedł, całkiem wyleciał przez komin? To jak? To nie jest to ciało, które ma zmartwychwstać. I o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Ty żyjesz w twoim ciele. To jest namiot. Jeśli twój namiot spłonie, jeśli twój namiot zostanie zniszczony, to wcale nie musisz odbudowywać namiotu. Bo ty po prostu mieszkasz w twoim namiocie. Po prostu w nim mieszkasz. I nie najważniejszy jest twój namiot, tylko najważniejszy jesteś ty. Ty jesteś bardzo szczególną istotą w stworzeniu Bożym. Pomyśl, nie ma ani jednego innego stworzenia w całym wszechświecie, która by była twojej natury. Ty jesteś szczególną istotą przez Boga stworzoną. Nie ma żadnych innych ludzi. Są inne istoty stworzone. Ale w takim obrazie, tak jak ty jesteś stworzony i ja, tu nie ma takich istot. Tylko na ziemi Bóg stworzył takie istoty. I one mają bardzo szczególne zadanie. Mają stać się synami Bożymi. Wiecie co? To jest naprawdę szczególne posłannictwo. Bóg postanowił, że stworzy sobie synów Bożych. Stworzy i całe stworzenie z tęsknotą oczekuje, kiedy ci synowie Boży się ujawnią. A kiedy oni się ujawniają? Kiedy ich namiot obumrze. A więc namiot człowieka musi obumrzeć, inaczej nie ujawni się to, co jest wewnątrz. Dlatego nie myśl, że twoje ciało jest najważniejsze przy wejściu do Królestwa Bożego. Bo wiecie, co Słowo Boże mówi? Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Królestwo Boże, zrozum, nie jest przeznaczone dla twojego ciała i twojej krwi. Królestwo Boże nie jest przeznaczone do tego. Dlatego możesz być najpiękniejszą osobą, najpiękniejszą kobietą czy najpiękniejszym mężczyzną. Wiedz, że do Królestwa Bożego z tym namiotem nie wejdziesz. Może dobrze by było wejść takim pięknym do Królestwa Bożego. Ale chcę powiedzieć tym, zasmucić tych, którzy są piękni, że nie wejdziesz z tym pięknym namiotem i pocieszyć tych, którzy nie są piękni, że tam wejdziesz i będziesz wyglądać tak samo jak ten, który był piękny tutaj. Będziesz tak samo wyglądać. Wszyscy w Królestwie Bożym będziemy piękni. Dlaczego? Bo będziemy podobni do Jezusa Chrystusa, do Syna Bożego. Będziemy podobni, a Syn Boży jest piękny. Bóg jest piękny, Syn Jego jest piękny i Duch Święty jest piękny. A więc wszyscy synowie, którzy z tej ziemi wejdą do Królestwa Niebios, będą piękni. A więc skupmy się nie na tym, co jest ziemskie. Nie myślmy o tym, że zmartwychwstanie moje ciało i co teraz z tym moim ciałem. Twoje ciało byłoby wielką przeszkodą w Królestwie Bożym. Bo w Słowie Bożym jest powiedziane, że tam nic nieczystego nie ma. A jak się najesz, to gdzie pójdziesz? Nie ma nic nieczystego w Królestwie Bożym. Nie ma toalety. I co zrobisz? Będzie problem. Nie będzie problemu, bo z tym ciałem nie wejdziesz. To ciało zostanie na ziemi. A więc pamiętajmy, jesteśmy szczególnymi, bardzo szczególnymi istotami. Bardzo szczególnymi. Innych takich istot jak my nie ma. Nie ma. Dlatego Bóg postanowił, że będziemy szczególnym Jego dziełem. Bramy piekieł nie przemogą tych, którzy z ludzi będą tworzyć Kościół Boży. Bramy piekielne go nie przemogą. Zmartwychwstanie jest dziełem Jezusa Chrystusa, które macie po prostu pozbawić tego, co jest nieczyste. Po prostu wyłuska ciebie, tak jak ziarnko słonecznika wyłuskuje z łupinek. Wyłuskujesz ziarnko słonecznika, zjadasz łupinkę, a ziarko wyrzucasz, tak? Tak samo jak ty mądrze umiesz postąpić i zjadasz ziarko, a łupinę wyrzucasz, tak samo dokładnie czyni Bóg. Albo inaczej, to Bóg właśnie tak uczyni, a ty bierzesz z niego przykład. Bóg stworzył człowieka i pestka i ta zewnętrzna skorupka jest mu niepotrzebna. Ta skorupka jest tobie potrzebna. A Bóg ci ją dał, żebyś pokazał, że umiesz nad nią panować. Umiesz nad łupinką, nad skorupką panować. Umiesz. I po to jesteś na ziemi, po to jesteś ćwiczony, doświadczany, aby pokazać Bogu, że twoja łupinka jest tobie poddana. Nie łupinka tobą rządzi, nie twoje ciało tobą rządzi, ale ty rządzisz tym, co zewnętrzne. Ty rządzisz, ty panujesz, ty pokazujesz Bogu, że podbija swoje ciało w niewolę, tak jak apostoł Paweł mówi. Podbijam moje ciało w niewolę, ażeby nie panowało nade mną, żeby nie rządziło w moim życiu. Chcesz czytać Biblię? Co ci twoje ciało powie?
O, jak mi się chce spać.
Jak ja jestem zmęczony. Ile ja się dzisiaj narobiłem. Panie, jutro poczytam. Co nad tobą panuje? No twoje ciało, łupinka nad tobą panuje. Ona ci rozkazuje, co masz robić. No wyobrażasz sobie, żeby łupinka nad orzechem panowała? No coś niesamowitego. Łupinkę rozduszasz, rozgniatasz i wyrzucasz. Do tego jest potrzebne nasze ciało. Żeby je rozgnieść, rozłupać i wyrzucić. Dlatego nie martw się, co Bóg zrobi przy zmartwychwstaniu. Nie martw się o to. To nie to ciało, to nie ta glina ma powstać z martwych. Ty masz powstać z martwych. Możesz powiedzieć, ale to takie nieuchwytne, to między palcami przelatuje. No złap duszę swoją w ręce. No spróbuj ją złapać. Niektórzy ludzie dając taki przykład, że ducha nie ma, że duch nie istnieje, mówią, wierzysz w duchy? No tak, wierzę. Łap mojego ducha. Już rozmawiałem z takimi ludźmi, dają taki przykład. To jest taki u nich klasyczny przykład, żeby pokazać, że ducha nie ma. Ja powiedziałem, no to wyjdzie pan tutaj, spoza dom wiatr wieje, niech pan złapie wiatr. Pan złapie wiatr. Trochę wiatru niech pan mi tu przyniesie. My chcemy duchowe rzeczy łapać fizycznymi rękami. A przecież nie możesz powiedzieć, że jak masz ciało, to w tobie wewnątrz nic więcej nie ma. Jest tylko ciało. No ciało przestanie żyć, łopatą przyklepią i... Przecież ty żyjesz wewnątrz. Ty jesteś tam w środku. I to ty masz panować. Grzechu drzwi serca twojego Bóg powiedział do Kaina, ale ty masz nad nim panować. Człowiek na ziemi został postawiony po to, żeby panował, żeby władał, żeby rządził. A ludzie nie potrafią panować nad apetytem, ludzie nie potrafią panować nad emocjami, ludzie nie potrafią panować nad seksem, ludzie nie potrafią panować nad piciem, nad jedzeniem, nad różnymi rzeczami. Nie umieją panować. Po to jesteś na ziemi, żeby nauczyć się panować. Od samego początku Bóg cię na ziemi postawił, żebyś się nauczył panować. Kto nie nauczy się panować, nie wejdzie do nieba. Możesz powiedzieć, no nie, wystarczy Jezusa Chrystusa przyjąć. A najbardziej pożałowania godny jest kto? Kto pokłada nadzieję w Jezusie Chrystusie w ziemskich rzeczach. A Słowo Boże mówi, że my mamy panować. Po prostu panować. Możesz powiedzieć, ale ja nie mogę zapanować. No jak ja mogę nad moimi bezwarunkowymi odruchami zapanować? No jak mogę zapanować? Jak mogę zapanować? No duchem możesz zapanować. Duchem, który w tobie mieszka, możesz zapanować nawet nad odruchami bezwarunkowymi. Możesz powiedzieć, to niemożliwe. Kochani, ja wam dam bardzo prosty przykład. Mnisi buddyjscy panują nad odruchami. Jaką mocą to robią? No właśnie. A jednak można zapanować. Związuje się sznurami, żeby zapanować nad swoimi odruchami? Nie. Umysłem. A więc nawet umysłem można zapanować nad swoimi odruchami. Nawet umysłem. Co dopiero duchem? To duch rządzi naszym umysłem, a umysł wpływa na nasze ciało. Dlatego zacznijmy być ludźmi, którzy żyją w harmonii z Bogiem. I kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, nie zastanawiajmy się, jakby to było niezwykle trudne dla Boga do osiągnięcia, żeby z martwych wzbudzić ludzi. Czy myślicie, że to będzie jakiś problem, że Bóg stanie, będzie się tak wysilał, no zmartwychwstańcie, już 100 zmartwychwstał, już 1000 zmartwychwstał i będzie się tak wysilał, będzie się tak napinał, aż zmartwychwstaną wszyscy. O, mogę odetchnąć, wszyscy zmartwychwstali. Tak? Słowo Boże mówi, że to nastąpi w jakim czasie? 1000 lat, 1000 lat? W oka mgnieniu. A więc żadnego wysiłku. Bóg powiedział słowo i stało się. Jak Bóg stwarzał człowieka, jak to się działo? Powiedział i stało się. Ulepił człowieka z gliny i tchnął i zaczął żyć człowiek. Żaden problem. Nie ma dla Boga żadnego problemu. Czy myślicie, że Bogu stanowiłoby to jakikolwiek problem, żeby człowiek dzisiaj mógł zamieszkać gdzieś na jakiejś innej galaktyce? Po prostu żadnego problemu nie ma. Bóg umieszcza jakąś planetę, która w odpowiedniej odległości od Słońca lata, sobie po odpowiedniej orbicie, mówi, stań tutaj, przejdź tam, przeleć tam. I co? I człowieka tam przenosi i człowiek może żyć. Warunki są idealne. Ani w tą, jak brat Robert na jednym kazaniu mówił, ani w tą, ani w tamtą orbita nie odchyla się. Bo jakby troszeczkę bliżej, to by wszystko stopiło się, a jakby troszeczkę dalej, wszystko by zamarzło. Ale jest dokładnie w tym miejscu. Trwa to tyle dokładnie, ile ma trwać. To Bóg ustanowił, że tak ma trwać. A więc, kochani, Bóg mógłby zrobić z nas ludzi, którzy by mieli ręce na głowie, mógłby zrobić, że nogi z uszu by wystawały. Kochani, mógłby wszystko zrobić, ale Bóg zrobił ciebie takim, jakim Jego Syn, Jezus Chrystus jest. Stworzył Cię takim, jesteśmy podobni do ludzi, do Boga. Ludzie są podobni do Boga. Stworzył nas na swój obraz. Na swój obraz. A teraz pracuj, człowieku, nad tym, żeby być do Niego naprawdę podobnym. Żeby być do Niego podobnym, bo całe stworzenie na to oczekuje. Dlatego nie sądźmy, że rzeczy, które są duchowe, zostały na samym początku zrobione, one są najważniejsze. Bóg jest duchem, oczywiście. Wszystko od Boga się zaczęło. Ale jeśli chodzi o stworzenie na ziemi, postawienie tutaj człowieka na ziemi, to Bóg nie zaczął od ducha. O tym mówi nam też to słowo. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. To, co siejesz, nie jest tym ciałem, które ma powstać. To, co siejesz jako skażone, zostaje wzbudzone jako nieskażone. Siejesz ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. To, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. I teraz dalej Słowo Boże mówi, pierwsze jest to, co cielesne, zmysłowe. Drugie jest to, co duchowe. Pierwszy człowiek jest z ziemi, gliniany. Drugi człowiek to Pan z nieba. Będziemy nosić, nosiliśmy obraz glinianego człowieka. Będziemy nosić obraz niebiańskiego człowieka. Jak nosiliśmy obraz glinianego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebiańskiego człowieka. A więc zobaczmy, Bóg w raju nie postawił duchowej istoty, ale postawił istotę cielesną. W tym ciele umieścił ducha człowieka, ale stworzył go jako istotę cielesną. Dlatego też, będąc stworzeni jako ciało, na początku jest ciało. Na początku jest ciało. I to zostało postawione na ziemi. Zostałeś utworzony przez Boga, czy utworzona przez Boga w łonie twojej matki. Wyszedłeś na ten świat, czy wyszłaś na ten świat jako ciało. I teraz Bóg chce każdego z nas nauczyć, abyśmy się stali duchem. Abyśmy ze śmierci tej, do której przeznaczeni jesteśmy, żebyśmy nie uważali ją za największą tragedię naszego życia. Ale żebyśmy rozumieli, że to jest tylko przedsmak. To jest tylko kolejny krok do wejścia do duchowego życia, do duchowego świata. Żebyśmy z Panem już na wieki przebywali. Żebyśmy z Nim panowali, żebyśmy z Nim królowali. Czy wiecie, że ziemia i ziemscy ludzie na ziemi są tutaj umieszczeni w specjalnej Bożej szkole? To jest szkoła, to jest kształcenie. Tutaj właśnie chcę wykształcić sobie tych, którzy będą w niebie rządzić. Czy wiecie, po co człowiek został stworzony? Żeby z Bogiem Ojcem, Wszechmogącym Królem i Władcą całego Wszechświata rządzić. Żeby z Nim panować. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? A co dopiero te pomniejsze sprawy zwykłe ziemskie? Bóg przeznaczył nas do wielkich rzeczy. Bóg żadnego z aniołów nie przeznaczył, żeby z Nim rządził. Nie jest to powiedziane. Aniołowie, duchy to są stworzone istoty, żeby co robić? Wykonywać rozkazy Boże. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co wziąłem od Ojca, przekazałem wam. Do kogo z aniołów kiedykolwiek, Słowo Boże mówi w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, Bóg powiedział, synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził. Do którego? Wymieńcie mi chociaż jednego anioła, do którego Bóg tak powiedział. A wiesz, co Bóg powiedział do ciebie i do mnie? Synem moim jesteś. A więc nie jesteś aniołem. Jesteś bardzo szczególną istotą. Dlatego nie próbuj żyć jak sługa na tej ziemi, ale próbuj żyć jak Pan, jak władca, jak król. Ale nie wobec Boga. Wobec Boga masz być poddany. Jezus Chrystus ci to pokazał, jak to się robi. Nad wszystkim panuję, nad wszystkim jestem królem, nad wszystkim jestem władcą, a kiedy zdobywam całą władzę, kiedy już panuję nad wszystkimi swoimi odruchami, kiedy panuję nad wszystkim, co jest wokół mnie, wtedy poddaję to wszystko mojemu Ojcu, przynoszę to przed Jego tron, kładę tu Jego stóp i sam się poddaję, kładę się pod Jego stopy. Na tym polega panowanie w tym wyobrażeniu, jakie Bóg o tym ma. Aniołowie nie są przeznaczeni do tego, żeby panować i tą władzę poddawać Ojcu. Oni po prostu mają wykonać zadanie. Zostali wysłani i mają wykonać. Ze względu na tych, którzy mają być zbawieni, mają służyć, mają nam usługiwać, wiecie o tym? Przecież to Słowo Boże mówi, ja tego nie wymyśliłem. Mają nam usługiwać. Ze względu na wierzących są sługami Bożymi. A wiecie, jak bardzo aniołowie chcieliby wejrzeć w te wszystkie rzeczy, które zostały nam przez Boga darowane? Ale nie mogą. Mogą tyle zobaczyć, ile Bóg im pozwoli. To wszystko. A ty jesteś szczególną istotą. Tylko daj się nauczyć. Daj się nauczyć. Pozwól, aby kształcenie przyniosło efekty oczekiwane przez Boga. Pozwól, aby twój umysł rozszerzył się wreszcie. Szerzej, poszerz paliki twojego namiotu. Tak jak jest powiedziane jednego z proroków. Poszerz paliki twojego namiotu. Poszerz twoje zrozumienie. Pomyśl, jak wielkie rzeczy Bóg tobie i mnie przygotował. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Nie jesteśmy sprzątaczami do Królestwa Bożego. O, ja pójdę do Królestwa Bożego, będę tam sprzątaczką, będę sprzątać. Są inni do tego. Ty nie zostałeś do tego przeznaczony przez Boga. Jest zupełnie inny Boży plan. Niektórzy mówią, żebym ja jakoś do Królestwa tylko wszedł gdzieś tam w kąciku, usiądę gdzieś tam z boku, gdzieś tak. Bóg ma zupełnie inny plan. Zupełnie inny plan. Dlatego Słowo Boże nam mówi i podaje ciągle takie przykłady, jak przyjdziesz, to nie siadaj tam z przodu, siądź z tyłu, a Pan przyjdzie, to co powie? No dobrze, tu siedź, tu ty jesteś tu przeznaczony, tu masz sprzątać w królestwie. Nie. Tylko powiedziane jest, weźmie ciebie i przy wszystkich przeprowadzi ciebie tam do przodu, ciebie posadzi. Bo ty jesteś przeznaczony do tego, żeby z Panem panować. Kiedy Jezus Chrystus wykonał całe dzieło i wszedł do nieba, to co powiedział Ojciec? No dobrze, synuś, wykonałeś, to tam siądź sobie gdzieś z boku. Powiedział co? Siądź po prawicy mojej. Jesteś najważniejszy tutaj dla mnie. Jesteś dla mnie tu najważniejszy. Dam ci imię, które jest ponad wszelkie imię. Na twoje imię będzie zginało się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Wszelki język będzie wyznawać, że ty jesteś Panem. Ku mojej chwale będzie wyznawał, że ty jesteś Panem. A my bardzo często myślimy o nas bardzo kiepsko. Albo nam się wydaje, że jesteśmy tylko ziemskimi istotami. Plan Boży ogranicza się tylko do tego, żebyśmy na ziemi byli. Plan Boży ogranicza się tylko do tego, no może gdzieś tam w Królestwie coś jeszcze mnie spotka. Wiecie, co nas w Królestwie spotka? Oko nie widziało, ucho nie słyszało, nawet na rozum nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Dlatego mamy się tutaj na ziemi nauczyć panować nad tymi prostymi, drobnymi rzeczami, które zostały przeznaczone do tego, żebyśmy nad nimi panowali. Bóg je przeznaczył do tego, żebyśmy się nauczyli nad nimi panować. Dużo jest takich rzeczy, nad którymi mamy panować. Wydawałoby się, no cóż takiego. A na przykład miłość pieniędzy. Bóg nie powiedział, panuj nad pieniędzmi. Nie, nad pieniędzmi nie trzeba panować. Trzeba panować nad miłością pieniędzy. Jeśli nie kochasz pieniędzy, w porządku. Możesz je wydawać, możesz je zarabiać, nie ma żadnego problemu. Problem się tworzy tylko wtedy, kiedy zaczynasz je kochać. I tak jest z wieloma rzeczami w naszym życiu. Bardzo wieloma. Jak zacznę kochać mój brzuch, będzie problem. Jak nie będę kochać mojego brzuchu, nie będzie problemu. I tak wiele rzeczy w naszym życiu. Po prostu musimy wiedzieć, co jest najważniejsze. Co to są priorytety w naszym życiu. Co stawia się na pierwszym miejscu. Szukajcie najpierw ziemskiego życia. Królestwo Boże będzie wam dodane. Tak? No właśnie. Najpierw królestwo. Najpierw rzeczy niebiańskie. Dlatego ograniczamy się do ziemskich, patrzymy na poziomie ziemi, patrzymy tylko pod chmurami. I za chmurami nie widzimy nic. Chmury naszły, o, jak jest pochmurno, nie ma słońca. A czy nie ma słońca? No nad chmurami jest. Jesteś pod chmurami i patrzysz, o, jak ciemno, nie ma słońca. Zobaczyłbyś, co by było, gdyby nie było słońca. Życie na ziemi by się skończyło. A więc słońce jest. Czy go widać, czy go nie widać? Łaska Boża i Boża pomoc nad tobą jest. Czy ją widzisz, czy jej nie widzisz? Ona jest. Bo gdyby jej nie było, już by ciebie i mnie nie było. Dlatego nauczmy się żyć po Bożemu. Nauczmy się korzystać z zmartwychwstania, które Jezus Chrystus nam tak wyraźnie pokazał. Tak naocznie wszyscy ludzie zobaczyli. Przecież Jezus Chrystus ukazywał się wielu uczniom. Wielu uczniom. Czytaliśmy na początku tego rozdziału. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom na raz. A później ukazywał się i ukazywał się i ukazywał się. Skorzystajmy z tego cudownego Bożego znaku uzdrowienia, zmartwychwstania. Żebyśmy doświadczali tego w naszym życiu na co dzień. Mocy zmartwychwstania. Mocy zmartwychwstania. Powstań i ty do nowego życia. Aby Jezus Chrystus naprawdę panował w twoim życiu. Abyśmy byli ludźmi mądrymi, rozsądnymi, roztropnymi, którzy wybierają właściwe rzeczy. Bo jak wybierzesz niewłaściwe, pożyjesz sobie tutaj jakiś czas na tej ziemi. A później nie doświadczysz tego błogosławieństwa wielkiego, które Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie. Ono jest dla ciebie i dla mnie przeznaczone. I masz możliwość z niego skorzystać. A czy skorzystasz, to się okaże. I niech cię Bóg błogosławi.